Być w Palowicach to zawsze przywilej. Dziękuję za zaproszenie. Chciałbym przekazać pozdrowienia od mojej lepszej połówki. Dzisiaj nie mogła przyjechać, ale prosiła, żeby was ciepło pozdrowić. A także przynoszę pozdrowienia od braci i sióstr na Śląsku Cieszyńskim ze zboru w Nierodzimiu. Mam dzisiaj mówić na temat chrztu, ponieważ za chwilę po skończeniu zgromadzenia będzie chrzest nad wodą, a w przyszłą niedzielę będzie zborowy chrzest. A potem będą następne chrzty, bo przez cały sierpień i połowę września w zborach odbywają się chrzty. I chciałbym dzisiaj mówić na temat chrztu. Jest to niesłychanie ważna rzecz, ponieważ jest to rozkaz, polecenie Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, powiedział swoim uczniom: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i pozyskujcie albo czyńcie uczniami ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich, nie narody, tylko uczniów, chrzcząc uczniów w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pan Jezus pozostawił swojemu Kościołowi dwa ważne chrześcijańskie obrzędy, które są pielęgnowane już 20 wieków w Kościele chrześcijańskim. To chrzest i wieczerza pańska. Chrzest jest to pamiątka duchowego przeżycia, dzieło Ducha Świętego. A wieczerza pańska to jest pamiątka śmierci Pana Jezusa Chrystusa, dzieło Pana Jezusa. I to, co Pan Jezus polecił swoim uczniom, było zapowiedziane w Ewangeliach, praktykowane w Dziejach Apostolskich, a nauka o tym znajduje się w nauce apostolskiej, czyli w listach. I to jest bardzo ważny temat, dlatego że to stanowi jakiś sposób nieporozumienia w chrześcijaństwie. Są chrześcijanie, którzy mają dwa obrzędy, trzy, a inni mają ich siedem. To tak, żeby ładniej było, prawda? Siedem, cyfra Boża. Ale Pan Jezus zostawił dwa ważne zlecenia, aby wykonywano w imieniu Jego te dwa chrześcijańskie obrzędy. I dzisiaj jesteśmy świadkami tych obrzędów. Przed chwilą mieliśmy łamanie chleba, a kiedy skończy się zgromadzenie, pójdziemy nad wodę. Ja jestem pełen podziwu, jak to w tak przepięknie sielankowych okolicznościach odbywa się podniosła uroczystość świętego chrztu. To nie jest kąpiel. Byłaby kąpiel dla tego, kto nie narodził się na nowo. To wtedy będzie tylko wykąpany grzesznik. Natomiast dla tych, którzy narodzili się na nowo, jest to święty chrzest. Dlaczego? Dlatego, że chrzest jest potwierdzeniem tego, co przeżyliśmy z naszym Panem, a tego wewnątrz, w duszy nie widać. I za pomocą chrztu mamy to zaprezentować, mamy to zaświadczyć, pokazać przed niebiosami, przed ludźmi, przed Kościołem, przed światem i przed demonami, że od tej pory należymy do Pana Jezusa Chrystusa. Ja przeczytam dwa wiersze, które na ten temat mówią. Z 6 rozdziału listu do Rzymian czytamy wiersze 3 i 4, czytamy w imieniu Pana Jezusa. Prawie cały rozdział jest z tym tematycznie związany, ale ja chciałbym tylko te dwa wiersze zacytować. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Z nauki Nowego Testamentu dowiadujemy się o dwóch ważnych rzeczach związanych ze zjawiskiem chrztu. I te dwie ważne rzeczy są niesłychanie istotne, niewidoczne dla ludzkich oczu. Gdybyśmy mieli duchowe oczy, takie, jakie będziemy mieli po zabraniu Kościoła, to byśmy to zjawisko widzieli. Mianowicie, z chwilą, gdy człowiek uwierzy w Pana Jezusa, wyzna swoje grzechy i przyjmie Go jako swojego osobistego Zbawiciela, Duch Święty dokonuje dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, Duch Święty zanurza nas w Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj w 3 wierszu listu do Rzymian czytaliśmy, że my jesteśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa. To jest niesłychanie ważne. To jest ta niebiańska chrystosfera w Chrystusie. Nauka apostolska aż 120 razy mówi o tym, że z chwilą, kiedy przyjęliśmy Pana Jezusa jako Zbawiciela, wyznaliśmy Mu swoje grzechy, a On przebaczył nam nasze grzechy, zostaliśmy przez Ducha Świętego zanurzeni w Panu Jezusie. I dlatego w liście do Kolosan apostoł Paweł powiada, że my jesteśmy ukryci w Panu Jezusie. A gdy się Chrystus, On, żywot nasz, objawi, wtedy Bóg objawi Pana Jezusa i nas, którzy byliśmy w Nim ukryci. I ta chrystosfera jest niesłychanie ważna. Ja jestem w Panu Jezusie, a Pan Jezus jest we mnie. To nie jest widoczne. To tylko demonstrujemy przy pomocy chrztu, który odbywa się w wodzie. A więc to jest pierwsza rzecz, której dokonuje Duch Święty. My o tym czytamy wielokrotnie w listach. Na przykład może przeczytam jeszcze jeden fragment Słowa Bożego z 3 rozdziału listu do Galacjan. Wiersz 27. Z tym, że tu powinna być maleńka uwaga. bo wszyscy, którzy zostaliście, w naszym tłumaczeniu warszawskim jest w Chrystusie Jezusie ochrzczeni, ale w oryginale greckim jest użyte słowo w Chrystusa zostaliście ochrzczeni, czyli zanurzeni. Przyoblekliście się w Chrystusa. Zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz. I apostoł Paweł na ten temat powiada w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, powiada, że ten, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To stare, według oryginału greckiego, to stare zaczęło przemijać, a nowe zaczęło nadchodzić. Wiecie dlaczego? Bo to stare przemija całe życie. Całe życie przemija to stare życie dzięki Duchowi Świętemu, a im bardziej jesteśmy poddani Duchowi Świętemu, tym ten proces odbywa się łagodniej, bo nie przeszkadzamy Duchowi Świętemu w procesie uświęcenia. I teraz druga rzecz. Mianowicie, kiedy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, nie tylko zostaliśmy zanurzeni, ochrzczeni w Pana Jezusa, ale zostaliśmy ochrzczeni w ciało Pana Jezusa. A więc zostaliśmy ochrzczeni do żywego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Ten Kościół, o którym Pan Jezus Chrystus powiedział tam daleko pod Cezareją Filipową, że ja zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Ten właśnie żywy Kościół od tamtego czasu istnieje i każdy nowo zrodzony człowiek zostaje włączony do żywego Kościoła. To nie jest żadna ziemska denominacja, żadna kościelna organizacja. My oczywiście niezależnie od wszystkiego należymy do lokalnych zborów. Ale zostaliśmy ochrzczeni, zostaliśmy włączeni do żywego ciała, do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł tak bardzo klasycznie to opisał w 12 rozdziale listu do Koryntian. To są wprawdzie bardzo znane fragmenty Słowa Bożego. Wszyscy je znamy, ale uczymy się przez powtarzanie. Dobrze Rzymianie mieli dobrą zasadę. Repetitio est mater studiorum. Powtarzanie jest matką studiów. Jak będziemy dziesiątki razy powtarzać, to się to wszystko utrwali w naszym życiu. Abyśmy dobrze wiedzieli, jak wygląda nasza chrześcijańska wiara. I tutaj apostoł Paweł w 12 rozdziale listu do Koryntian w 13 wierszu powiada tak, bo też w jednym duchu, a więc to robi Duch Święty, to nie żaden człowiek, to Duch Święty, tak jak włącza chrzci w Pana Jezusa, tak też Duch Święty chrzci w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I do tego żywego Kościoła z chwilą odrodzenia, dzięki potwierdzeniu przez chrzest, każda nowonarodzona dusza zostaje włączona do żywego Kościoła. I ten żywy Kościół jest budowany przez Ducha Świętego. I apostoł Paweł w 11 rozdziale listu do Rzymian powiada, że przyjdzie taki czas, kiedy nastąpi pełnia pogan. Czyli cała pełnia tych, którzy mają być włączeni do żywego Kościoła, zostanie do tego żywego Kościoła włączona. I wtedy co się stanie? To już dobrze wiemy. Pan Jezus zstąpi z nieba i zabierze swoją ulubienicę do domu Ojca. A więc w związku z chrztem są dwie ważne rzeczy opisane w Nowym Testamencie. Zanurzenie w Panu Jezusie Chrystusie, to jest ta cudowna Chrystosfera, i zostaliśmy zanurzeni do żywego Kościoła. I od tego to zależy, czy ktoś będzie zabrany w momencie pochwycenia, czy ktoś jest w Chrystusie, czy ktoś jest w żywym Kościele. Bo można należeć do różnych denominacji, można należeć do różnych kościołów, do różnych konfesji wyznaniowych. A tyle takich kościołów jest. Stary Mrózek świętej pamięci mówił, że przed I wojną światową było 150 wyznań chrześcijańskich. A każde wyznanie uważa się za jedynozbawcze. Przyjdźcie do nas, bo tylko u nas jest prawda. U nas, tylko u nas. Nigdzie indziej nie ma prawdy. Ale najważniejsze, żebyś był w Panu Jezusie Chrystusie i żebyś należał do żywego, prawdziwego Kościoła. Bo Kościół, prawdę mówiąc, z nauki Nowego Testamentu jest jeden. Jeden jest Kościół. Jak się nazywa ten Kościół? Żywy! Żywy Kościół! I do tego żywego Kościoła Duch Święty włącza wszystkich, którzy narodzą się na nowo. I to są dwa ważne zagadnienia, które związane są z dziełem chrztu, z terminologią chrztu opisaną w Nowym Testamencie. To jest niesłychanie istotne. I wraz z dziełem chrztu następują dwa ważne wydarzenia historyczne. One też nie są widoczne gołym fizycznym okiem. Niestety to są rzeczy niewidzialne dla naszych fizycznych oczu. Po pierwsze, z chwilą, kiedy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, następuje wstąpienie w stan narzeczeństwa. Następują zaręczyny z Panem Jezusem Chrystusem. Stan narzeczeństwa. Apostoł Paweł tak bardzo plastycznie to przedstawił w 11 rozdziale listu do Koryntian. Ja nie będę tego miejsca czytał. Zresztą takich miejsc w Nowym Testamencie jest dużo. Zostaliśmy zaręczeni z Panem Jezusem Chrystusem. I ten stan narzeczeństwa będzie trwał tak długo, aż Pan Jezus przyjdzie, zabierze swoich do siebie, wprowadzi do domu ojcowskiego i odbędzie się wesele barankowe. I tam na ślubnym kobiercu, obok zwycięzcy z Golgoty, staną wszyscy grzesznicy, tacy jak ja i wy, aby zawrzeć ślub na wieki. I jak to powiedział Ozeasz w 2 rozdziale swojej księgi, ja pojmę ciebie, ja zawrę z tobą ślub na wieki. Tu na ziemi zawsze ten ślub jest tylko do śmierci, prawda? Jednego z współmałżonków. Ale ten ślub, który odbędzie się na weselu baranka w niebie, będzie trwał na wieki wieków, a tak zawsze z Panem będziemy. Staropolski język z czasów Kochanowskiego i Reja znalazł bardzo piękne słowo, któremu nie ma odpowiednika w naszym współczesnym słownictwie. Oblubienica. jeszcze nikt nie wynalazł współczesnego określenia dla narzeczonej Pana Jezusa. Bo słowo narzeczeństwo to tak troszkę po świecku brzmi. Zresztą dzisiaj ludzie nie tylko nie żyją w małżeństwie, ale nie uznają narzeczeństwa. A wy to jesteście starej daty, wy to zaręczyliście się. My to nie uznajemy takich rzeczy. Ja nie uznaję ani narzeczeństwa, ani małżeństwo. No tam ja żyję z nią, bo to moja partnerka. No w tym świecie to wszystko pasuje. Jeśli świat idzie na zginienie, to wszystko, cokolwiek świat wymyślił, to jest dobre według ich pojęcia. A więc jest stan narzeczeństwa. Wchodzimy w stan zaręczenia z Panem Jezusem Chrystusem. I w tym okresie, kiedy zawarliśmy, to jeszcze nie jest związek małżeński, to za wcześnie o tym mówić, ale kiedy wstąpiliśmy w stan narzeczeństwa z Panem Jezusem, dwie rzeczy są bardzo istotne. Wierność i czystość. Bo pierwsze chrześcijaństwo tylko do połowy IV wieku było wierne. Do soboru nicejskiego w roku 325 roku. A potem chrześcijaństwo weszło w związek małżeński z Imperium Rzymskim. Konstantyn Wielki wciągnął chrześcijaństwo do imperialnego mechanizmu. I chrześcijaństwo razem z Imperium Rzymskim tłukło się po bezdrożach historii. I dzisiaj to chrześcijaństwo, które powinno być czystą, nieskalaną dziewicą, zostało nazwane w Księdze Objawienia w 17 i 18 rozdziale wielką wszetecznicą. Dlaczego? Bo chrześcijaństwo nie dochowało wierności niebiańskiemu oblubieńcowi. On jest wierny, ale chrześcijaństwo nie dotrzymało kroku, nie dotrzymało swojej wierności. I dlatego w trakcie istnienia chrześcijaństwa, gdyby to narysować na takiej dużej tablicy z takim bardzo panoramicznym ekranem, to byśmy widzieli, jak Duch Święty z tego chrześcijaństwa tak zwanego biblijnego, a właściwie nominalnego, powołuje nowe ruchy, powołuje maleńkie strumyczki. Z tej wielkiej rzeki, która płynie na zatracenie, Pan Bóg powołuje pojedyncze ruchy. I tak to byli Waldejsi, potem byli Albigejsi, a potem byli Katarowie, a potem byli jeszcze inni, i Paulikianie, a potem w XIX wieku powstały ewangeliczne ruchy, tak zwane wolne kościoły, które do dzisiejszego dnia istnieją i trzymają się wiernie Słowa Bożego. I tak Pan Bóg powołuje pojedyncze dusze do czystości i do wiernego naśladowania Pana Jezusa Chrystusa. A ta wielka rzeka, proszę sobie dośpiewać resztę. Ta wielka rzeka, wiemy, zmierza do wielkiego ucisku. I Pan Jezus Chrystus powiedział w liście do zboru w Tyjatyrze: Jezabela zdradziła czystość biblijnego chrześcijaństwa, to też wtrącę ją w ucisk wielki. Ponieważ Jezabela nie chce się nawrócić. Do dzisiejszego dnia Ewangelia jest głoszona, ale chrześcijaństwo już od 2000 lat nie chce zerwać z bałwochwalstwem. I Pan Bóg walczy z tym grzechem bałwochwalstwa już 2000 lat. A Słowo Boże powiada, że bałwochwalcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. No i druga rzecz, która ma miejsce z chwilą, kiedy dusza się nawraca i następuje widzialne, zewnętrzne potwierdzenie przez chrzest widzialny, to jest śmierć dla tego świata. Wierzący człowiek, który rozpoczyna drogę za Panem Jezusem, wie o tym, że umarł dla grzechu, umarł dla świata i umarł dla szatana. Apostoł Paweł to przepięknie opisał w liście do Galacjan w ostatnim rozdziale, w 14 wierszu. Powiada tak: co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. A więc chrzest jest nie tylko zawarciem przymierza z Panem Jezusem, potwierdzeniem tego, co stało się wewnątrz, ale chrzest jest również pogrzebem. Pogrzeb ze wszystkim, co nie należy do Królestwa Bożego. I dlatego świat powiada: a wy to jesteście. Z wami to się nie można dogadać. Wy to ani cieszyć się nie potraficie. Wierzący człowiek, jeśli się nie potrafi cieszyć, to kto potrafi się cieszyć, jak niewierzący ludzie? Ale z wami to ani się napić nie można, ani się zabawić nie można. Nie. Pod koniec XIX stulecia dwór carski w Petersburgu nawiedziło wielkie przebudzenie. I to nie biedni ludzie, którzy próbowali łączyć koniec z końcem, łatać biedę, ale na dworze carskim ludzie z książęcego, z carskiego rodu. I była wśród tych wszystkich ludzi na dworze carskim pewna wierząca kobieta, którą historia zna jako księżna Czertkowa. Prochanow tak bardzo pięknie opisał to wielkie przebudzenie, które zostało, które pojawiło się na dworze carskim w Petersburgu. To jeszcze oczywiście było przed rewolucją październikową. I ta księżna Czertkowa pewnego dnia przybyła na bal, na którym zaszczycił swoją obecnością car ze swoją szanowną małżonką. I księżna Czertkowa wychodziła z tej sali i kłania się wszystkim ludziom. I kłania się ludziom. A ktoś do niej podchodzi i mówi: to jest nietaktowne. To nie, księżno, to jest nietaktowne. Ty masz się ukłonić tylko wielkiemu carowi, ale wszystkim ludziom nie możesz się kłaniać. A ona mówi: ja się nie kłaniam, ja się z nimi żegnam. I od tego czasu zaczęło się wielkie przebudzenie, które przetrwało 70 lat imperium zła. I wierzący ludzie przeżywali, i to już nie od domów z książęcych rodów, bo wszyscy zostali wystrzelani przez komunistów, włącznie z carem, ale i ci ludzie z tych niższych sfer nawracali się i Pan Bóg wykonał wielkie dzieło właśnie na terenie Rosji Sowieckiej. I do dzisiejszego dnia to dzieło jest tam kontynuowane. Dlaczego? Ponieważ wierzący ludzie zastosowali tą zasadę, o której mówi apostoł Paweł. przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. I teraz na zakończenie maleńka nutka osobista. Muszę wam powiedzieć, że jestem wielce zadowolony i szczęśliwy, że mogę być dzisiaj tutaj i mogę brać udział za chwilę w tym chrzcie, który się odbędzie nad stawem. Dlatego, że dokładnie 56 lat temu była to również niedziela 29 lipca 1962 roku. Ja byłem ubrany w białą szatę i byłem chrzczony w rzece Sole naprzeciw obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. A chrzcił mnie brat, Boży człowiek, Boży sługa, który cudem został uratowany z obozu koncentracyjnego. A więc nuta życia na tle obozu śmierci. I to jest ten kontrast. Nie zawsze chrzest odbywa się na tle obozu koncentracyjnego. Tutaj chrzest jest na tle przyrody. Ale jedno jest pewne, że kiedy rozpoczynamy nowe życie z Chrystusem, to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam ten dzień, kiedy się nawróciłem. Było to 25 kwietnia 1962 roku w Chorzowie w Kaplicy. Była tam ewangelizacja i przyjechał światowej sławy ewangelista William Kapitaniuk. Ci najstarsi bracia i siostry na pewno o nim słyszeli. Setki ludzi się nawracały przez jego służbę na terenie całej Europy. Pośród nich ja się nawróciłem. I wiecie, kiedy słuchałem jego świadectwa, to patrzyłem i tak mi się wydawało, że Pan Jezus umiera na Golgocie. A ten mój kochany brat Kapitaniuk powiedział tak: gdybyś tylko był jeden na świecie, ty jeden, nikt więcej, to Pan Jezus musiał umrzeć za ciebie. Bracia i siostry, i to był moment, kiedy jako 19-letni chłopak na krótko przed maturą rozpocząłem nowe życie z Chrystusem i 56 lat ani jednej sekundy nie żałowałem tego. Owszem, żałowałem, że nie zrobiłem tego o wiele wcześniej. Mogłem to zrobić jako mały chłopak, ale uciekałem przed nim. A on szukał mnie przez 7 lat i znalazł, bo znalazłem się w takim wąskim wąwozie, że nie było miejsca na trzecią osobę i powiada: albo wybierzesz mnie, albo zginiesz. I wtedy ja powiedziałem: wybieram ciebie, Panie. I od tego czasu 56 lat przeminęło, a ja żyję tu na ziemi, aby składać świadectwo. Wiecie, mi się wydawało, że jak wychodzę z wody w Oświęcimiu w ten gorący lipcowy dzień, to mi się wydawało, że ja już teraz mogę umrzeć. Ja się już nie boję śmierci. Teraz to ja mogę umrzeć. Panie, teraz to mnie możesz wziąć. A Pan Jezus powiedział: nie, ja ciebie tu na ziemi potrzebuję. My jesteśmy tu na ziemi po to, żeby składać świadectwo o Nim. To byłoby najmniejsze, najłatwiejsze rozwiązanie. Zaraz po chrzcie odlecieć do Pana. Ale Pan powiedział, że my mamy być świadkami. Być świadkami dla najbliższych w Jeruzalem, dla najbliższego otoczenia w ziemi judzkiej, dla szerszego otoczenia w Samarii, a jeśli to możliwe też i szerszemu gronu aż po krańce ziemi. Nie nasza rzecz jest znać czasy i chwile, ale być Jego świadkami. Bracia i siostry, i chcę was zachęcić do tego, abyście szli Jego drogą. Są wierzący ludzie, którzy powiadają, że po roku się wypaliło. Tu się nie ma co wypalić. Ten ogień, który stąpił z nieba, płonie i będzie płonął aż do tego momentu, kiedy usłyszymy głos trąby i odlecimy z tej ziemi, aby ujrzeć tego, który przyszedł za nas umierać na Golgocie. Tu się nie ma co wypalić. Jeśli został zapalony płomień Ducha Świętego, to ten płomień będzie płonął aż do końca. I pod koniec pieśni nad pieśniami jest powiedziane, że żadna rzeka nie jest w stanie zatopić tego płomienia Bożej miłości. Ten płomień będzie płonął aż do końca życia. I chcę was zachęcić do tego, abyście trzymali się Jego, a z dnia na dzień jest bliżej i bliżej Jego powtórne przyjście. Apostoł Paweł w 13 rozdziale listu do Rzymian powiada, że nasze zbawienie jest bliżej teraz niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Mnie się wydawało wtedy, że ja już chyba nie będę musiał się żenić. Ale potem Pan Bóg sprawił, dał mi żonę wierzącą, dał mi 2 synów wierzących, dał mi 2 synowe wierzące, dał mi 5 wnuków, z tego 3 jest dorosłych i wierzących w służbie dla Pana, bo spełniła się obietnica Pana Jezusa. Wierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tu się nie ma co wypalić. Jeśli jest fałszywy płomień, to on zgaśnie za kilka tygodni. Ale Boży płomień będzie płonął aż do końca. I życzę wam, abyście przez Ducha Świętego podsycali ten płomień aż do tego momentu, kiedy Pan Jezus przyjdzie i swoje dzieci zabierze do domu Ojca. Oby to było naszą nadzieją, a to się może stać nawet i dzisiaj, pod koniec dzisiejszego zgromadzenia.